Wydawnictwo Znak Horyzont przedstawia Mark Galeotti. Wojny Putina. Czeczenia, Gruzja, Syria, Ukraina. Przełożył Paweł Cichawa. Czyta Marcin Stec. Dedykuję tysiącom Rosjanek i Rosjan, którzy wyśmiewając propagandę Kremla i nie zważając na represje, protestowali przeciwko inwazji na Ukrainę. Rozdział pierwszy. Wprowadzenie. Coroczna parada zwycięstwa na Placu Czerwonym wiele mówi nam o tym, jak Kreml oraz naród rosyjski postrzegają wojnę i wojsko. Chociaż nie brak miejsca na powagę i refleksję upamiętniającą około 27 milionów obywateli ZSRR, w tym 14 milionów Rosjan poległych podczas II wojny światowej, którą w Rosji nazywa się Wielką Wojną Ojczyźnianą, jest ona radosną celebracją zwycięstwa i siły militarnej. Tradycyjne ura, wykrzyczane przez tysiące żołnierzy ustawionych w równe szeregi, najnowszy sprzęt wojskowy turkocący na bruku, sztandar zwycięstwa, a przynajmniej wierna kopia czerwonego sztandaru zawieszonego w Berlinie przez żołnierzy 150. Dywizji Strzeleckiej, niesiony na Placu Czerwonym przez poczet sztandarowy Kompanii Honorowej Prezydenckiego Pułku Służby Komendanta Kremla Moskiewskiego, maszerujący krokiem defiladowym przy dźwiękach Świętej Wojny. Wstawaj, strana ogromna ja. Wstawaj na śmiertny boj. С фашистской силой темною, с проклятою ордой. Tłumy uczestników obserwują z trybun zagraniczni dygnitarze i ambasadorowie, od sojuszników z czasów wojny po współczesnych popłudczyków. Jednakże nie otrzymują oni zaproszenia po to, żeby uczestniczyć w defiladzie, lecz po to, żeby być jej świadkami, ponieważ przez większą część ostatnich dwóch dekad jest to show Władimira Putina. On sam ukończył tylko studium wojskowe na uniwersytecie, a po studiach został zwolniony ze służby jako funkcjonariusz radzieckich służb specjalnych i wywiadu KGB. Mimo to jednak zrobił wszystko, żeby się kojarzyć z wojenną chwałą swojego kraju. Zdjęcia Putina w kokpicie myśliwca, albo z nowym pistoletem w ręku, albo za sterami czołgu zdążyły już spowszednieć i zostać wykorzystane w wielu żenująco pochlebczych kalendarzach. Także przewodniczenie obchodom Dnia Pobiedy daje wyjątkową okazję, żeby się skojarzyć nie tylko ze zwycięstwem, ale przede wszystkim z sukcesami Rosji. Wielka Wojna Ojczyźniana toczyła się w latach 1941-1945, począwszy od hitlerowskiej inwazji na Związek Radziecki, nie od napaści na Polskę w 1939 roku. W końcu Stalin w tym czasie uszczknął dla siebie kawałek terytorium tego odwiecznego wroga, ani nawet nie od zajęcia Francji. Jej zakończenie obchodzi się 9, nie zaś jak w większości krajów 8 maja. Nie jest to, jak niektórzy uważają, perfidna demonstracja niezależności, lecz skutek różnicy czasu. Zanim ustalono brzmienie traktatu pokojowego, w Moskwie zaczął się nowy dzień. Ale w dniu zwycięstwa jest też coś szczególnego. To mianowicie, że dla ludzi wciąż pozostaje on autentycznie narodowym świętem. Niemal zawsze dopisuje pogoda, dzięki lotnictwu, które eliminuje chmury, odpowiednio wcześniej rozpylając suchy lód, żeby wywołać deszcz przed paradą. A z rozkręconych na pełny regulator głośników w całym mieście słychać pieśni patriotyczne. Pary spacerują po ulicach w takich samych furażerkach, charakterystycznym nakryciu głowy żołnierzy Armii Czerwonej, a dzieci wręczają kwiaty weteranom, których piersi połyskują brzęczącymi medalami. Oczywiście Kreml bardzo się stara, żeby zachęcać ludzi do tych nostalgicznych przejawów patriotyzmu, choćby wywieszając olbrzymie banery sławiące dawnych generałów, czy też poprzez przejęcie i umacnianie ruchu społecznego Nieśmiertelny Pułk, organizującego marsze, których uczestnicy niosą czarno-białe zdjęcia poległych członków rodziny. Nie jest to jednak tylko pusty, nakazany przez państwo rytuał. Do lusterek wstecznych swoich aut kierowcy przywiązują czarno-pomarańczowe wstążki, symbol militarnego sukcesu Rosji, nie na polecenie Putina, lecz dlatego, że sami chcą. To samo odnosi się do militarystycznych i patriotycznych t-shirtów dostępnych w kioskach na terenie całego miasta. Jeśli ktoś chce sięgnąć po towar z górnej półki, to może je kupić w koszmarnie drogich sklepach wojskowych, takich jak ten otwarty naprzeciwko dawnej ambasady amerykańskiej przy bulwarze Nowińskim, co moim zdaniem stanowi wyrafinowany trolling detaliczny. Moja ulubiona koszulka na piersi ma ministra spraw zagranicznych, a na plecach ministra obrony, których podpisano odpowiednio: jeśli nie chcesz rozmawiać z Ławrowem, to będziesz mieć do czynienia z Szojgu. Właśnie w ten sposób, w jaki cyniczna propaganda władzy i autentyczny entuzjazm obywateli zbiegają się w wypadku armii oraz toczonych przez nią wojen, jest znamienny dla Rosji i najbardziej rzuca się w oczy, a czasem wręcz zatrważa. Igrzyska wojskowe. Jak wielu mężczyzn, wciąż mam w sobie coś z dziewięciolatka, który cieszy się na widok uzbrojonych żołnierzy, maszerujących krokiem defiladowym, albo pożera wzrokiem sunące zdudnieniem i szczękiem olbrzymie bryły kanciastego metalu, bo tak mniej więcej wyglądają współczesne machiny wojenne. Reagujemy w ten sposób zapewne dlatego, że ani na jedno, ani na drugie nie musieliśmy nigdy patrzeć w czasie wojny. Chyba najlepszym sposobem, żeby wszystkiemu się przyjrzeć jeszcze przed paradą, jest zdobyć miejsce gdzieś przy Twerskiej, jednej z głównych promieniście rozchodzących się ulic Moskwy podczas repetycji, czyli którejś z prób przeprowadzanych w tygodniu poprzedzającym Dzień Zwycięstwa. Nowiutki czołg T-14 Armata z bezzałogową wieżą, najeżony wyrzutniami pocisków i lufami działek automatycznych BMPT Terminator, ciężki bojowy wóz wsparcia czołgów, masywna, przeznaczona do transportu żołnierzy ciężarówka pancerna Tajfun w bladoszarych barwach Gwardii Narodowej. Sprzęt jest naprawdę różnorodny, podobnie jak tłum gapiów, który go obserwuje. Młode kobiety w eleganckich strojach pstrykają selfie przy samobieżnych działach, po czym udają się do nocnych lokali na zabawę. Emeryci oparci o metalowe barierki, które wzdłuż ulicy rozstawiła policja, cierpliwie obserwują, jak BMP-2 ustawiają się w szyku. Dziesięcioletnie dziewczynki w różowych kurtkach zbiegają się tak samo chętnie jak chłopcy w ich wieku, żeby obejrzeć sprzęt wojskowy. Rozrywka dla całych rodzin? Jak bliskie sercu Rosjanek i Rosjan są wojna oraz wojskowi, mogłem też się przekonać, gdy dzięki transmisji kanału HBO Sports, a jakże, obserwowałem finały biatlonu czołgów podczas Międzynarodowych Igrzysk Wojskowych w 2018 roku. Ta swoista olimpiada wojskowa, zapoczątkowana przez Rosję w 2015 roku, rozrosła się, aż objęła ponad 30 krajów uczestniczących w ponad 30 dyscyplinach lądowych i morskich, od pilotażu dronów po tresurę psów. Napisałem wtedy, że udane połączenie sportowych emocji, sztuki wojennej, soft power i widowiska pozwoliło Rosji stworzyć wysokooktanową formę rozrywki dla mas. Na przykład do finałów biatlonu zakwalifikowały się załogi z Rosji, Chin, Białorusi i Kazachstanu, które w czołgach T-72B3, z wyjątkiem Chińczyków, bo ci przywieźli własne maszyny typ 96 o porównywalnych parametrach, ścigały się na placu, forsując po drodze przeszkody wodne i strzelając do celu ze 125-mm dział. Podekscytowany komentator na żywo relacjonował ich wyczyny, a publiczność mogła je śledzić w zbliżeniu na wielkich telebimach ustawionych przed trybunami. Rosyjski czołg był nawet oklejony logo fabryki Urał-Wagon-Zawod, w której powstał, zupełnie jak podczas sponsorowanych wyścigów samochodowych. Z punktu widzenia państwa to okazja do zademonstrowania miękkiej siły militarnej poprzez zgromadzenie byłych i przyszłych sojuszników od Indii po Izrael, ale też coś w rodzaju salonu wystawowego przed negocjowaniem poważnych kontraktów zbrojeniowych. No i wielka promocja armii w bezpośrednim kontakcie z publiką. Z dala od ogłuszającego ryku silników czołgowych, poligon w Ałabinie na czas igrzysk zamienia się w wojskowy park tematyczny. Nie chodzi tylko o to, że można się wspiąć na czołg i obejrzeć wystawy. Dzieci stoją w kolejce, żeby postrzelać z karabinka AK-74, co ich dumni rodzice uwiecznią na zdjęciach, które wyślą do dziadka. Na stoiskach firmy Voyentorg można kupić pamiątki, a później całe rodziny udają się do stołówek urządzonych w wielkich, szarozielonych namiotach. Z całą pewnością to jedna z nielicznych okazji, gdy ktoś płaci duże pieniądze za przywilej pałaszowania wojskowej kaszy gryczanej z mięsem. Rosja i wojna. Każdy kraj został w mniejszym lub większym stopniu ukształtowany przez wojny, nie tylko gdy je toczył, lecz także dzięki tworzeniu systemu zbierania podatków, którymi je finansował. Ale Rosji dotyczy to w szczególności, jako kraju bez naturalnych granic, położonego na styku Europy i Azji. Już początki tego, co miało później stać się Rosją, wiązały się z najazdem Waregów, skandynawskich wikingów, którzy napłynęli w IX wieku. Później tamtejsze ludy były celem każdego, kto budował potęgę militarną w kolejnych stuleciach. Mongołów w XIII wieku, a po nich Krzyżaków, Polaków i Szwedów w odpowiednio XIII, XVII i XVIII wieku, Napoleona w XIX wieku oraz Hitlera w XX. Ale Rosjanie nie tylko się bronili. Granice ich państwa w jego różnych wcieleniach, Wielkie Księstwo Moskiewskie, Imperium Rosyjskie, Związek Radziecki i obecna Federacja Rosyjska, były w znacznym stopniu poszerzane poprzez wojny, efekty chwiejnej równowagi między potencjałem Rosji i jej dążeniem do ekspansji, a siłą i wolą jej sąsiadów, żeby stawiać opór. Wojny ukształtowały też mity Rosji, jej opowieści o samej sobie. Gdy wielki książę moskiewski Dymitr pokonał tatarsko-mongolską Złotą Ordę w bitwie na Kulikowym Polu w 1380 roku, wsławił się jako dowódca, ale z całą pewnością nie dokonał tak wielkiego przełomu, jaki później mu przypisywano, bo przecież 2 lata później armia Złotej Ordy zdobyła Moskwę, splądrowała miasto i zmusiła Dymitra do odnowienia hołdu lennego wobec chanów. Musiał upłynąć kolejny wiek, zanim Rosjanie uwolnili się od tak zwanego mongolskiego jarzma, a mimo to Dymitrowi udało się przedstawić bitwę jako swój wielki triumf. Został on potem zmitologizowany na dowód fundamentalnej prawdy, którą wiele set lat później miał zrozumieć Władimir Putin. Gdy Rosjanie są podzieleni, padają ofiarą obcych. Gdy jednak się zjednoczą, stają się niepokonani. Sukces pospolitego ruszenia, które wyparło oddziały zbrojne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1612 roku, przywłaszczyła sobie nowa dynastia Romanowów do poprawienia swojego wizerunku patriotycznego. Wcześniej wszak nie stronili od kolaboracji z najeźdźcami. Porażka Francuzów w wojnie 1812 roku, którą Rosjanie znają jako ojczyźnianą, nie napoleońską, nie tylko była studium przypadku znaczenia głębokiej defensywy, ale też stała się wymówką, żeby unikać reform wewnętrznych przez kolejne 50 lat. Porażka na Krymie wymusiła na rządzących zapoczątkowanie reform, później jednak kolejna klęska w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905 zachwiała posadami caratu, urosła bowiem do rangi symbolu niemocy państwa, wynikającej z zacofania i niekompetencji. Katastrofa, która stała się udziałem Rosji po I wojnie światowej, zmiotła w końcu dynastię utrzymującą się u władzy przez 3 stulecia. Z kolei heroiczna wytrzymałość i późniejsze zwycięstwo podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej umocniły status Związku Radzieckiego jako supermocarstwa, a także przydały brutalnemu, policyjnemu państwu stalinowskiemu legalności, której wcześniej nie potrafiło zdobyć. Po osiągnięciu takiego pułapu można było tylko spadać i dziś z perspektywy czasu widzimy, że taką właśnie trajektorię przyjął Związek Radziecki. Oczywiście miał on dość siły, żeby stłamsić pokojowe protesty na obszarze swojego nowego imperium. W Niemieckiej Republice Demokratycznej w 1953 roku, na Węgrzech w 1956 roku i w Czechosłowacji w 1968 roku. Chociaż jednak Armia Czerwona siała postrach w bezpośredniej konfrontacji na terenie zimnowojennej Europy, do 1979 roku nie toczyła żadnych wojen, jeśli nie liczyć konfliktu granicznego z Chinami w 1969 roku, który trwał niespełna 7 miesięcy i angażował właściwie tylko wojska ochrony pogranicza. Ale w 1979 roku Związek Radziecki, choć znajdował się już wówczas w stanie rozkładu, który miał się okazać terminalny, postanowił pójść w ślady Aleksandra Wielkiego oraz Imperium Brytyjskiego. Przyznajmy jednak, że dla imperialnych potęg, jak miały później udowodnić Stany Zjednoczone, to pokusa tyleż nieodparta, co nieroztropna. Podręcznikowa operacja komandosów, mająca na celu zajęcie Kabulu i obalenie nieobliczalnego dyktatora Hafizullaha Amina, okazała się początkiem bolesnej i trudnej wojny. Związek Radziecki nigdy nie przegrał w niej na polu bitwy, lecz też nie potrafił pokonać rebeliantów. 10 lat później nowy radziecki przywódca Michaił Gorbaczow przyznał się do porażki i pozwolił żołnierzom wrócić do domu. Porażka w wojnie afgańskiej, wojnie o raczej ograniczonym zasięgu, choć niewątpliwie brutalnej, która przez 10 lat kosztowała Związek Radziecki około 15 tysięcy ofiar, czyli mniej niż zginęło w wypadkach drogowych na terenie całego kraju, nie była przyczyną rozpadu państwa, ale mogłaby posłużyć za metaforyczną ilustrację powodów, które do tego rozpadu doprowadziły. W latach 80. XX wieku liczba zgonów bezpośrednio lub pośrednio związanych z wypadkami na drogach w Związku Radzieckim wynosiła około 40 tysięcy osób rocznie. Kraj z gospodarką pozostającą coraz dalej w tyle za Zachodem, rządzony przez starców coraz mniej zorientowanych w tym, co się działo na terenie ich kraju, a co dopiero za jego granicami, nękany korupcją, cynizmem, alkoholizmem i apatią. Pamiętam rozmowę z ukraińskim Afgańcem, czyli weteranem tej wojny, który wrócił do kraju niespełna rok wcześniej. Opowiadał mi o oficerach, którzy kazali najeżdżać na afgańskie wioski tylko dlatego, żeby zdobyć łupy. O żołnierzach sprzedających swoją broń za haszysz, oficerach politycznych, którzy za dnia pouczali o konieczności wspierania prawowitej władzy w walce z najemnikami finansowanymi przez Stany Zjednoczone, a nocami pili i przeklinali przywódców państwa tak samo gorzko jak reszta wojska. Później, gdy Afgańców odesłano do domów, mój rozmówca wrócił do kolejek po żywność, pustych obietnic nowego mieszkania i triumfalistycznej propagandy telewizyjnej o fetowaniu radzieckich zwycięstw przez obywateli Afganistanu. Nic dziwnego, że od rozczarowania przeszedł do nacjonalizmu i zaangażował się w działalność antyradziecką, która niebawem przyczyniła się do powstania niepodległej Ukrainy. Pod koniec 1991 roku, po strajkach górników i niepokojach na tle etnicznym, nieudanym puczu twardogłowych oraz deklaracjach niepodległości wielu republik radzieckich, prezydent Gorbaczow podpisał swój ostatni dekret rozwiązujący ZSRR. Rosja została panem we własnym domu, choć mocno zrujnowanym i położonym w niebezpiecznej okolicy. Lata 90., jak się przekonamy poniżej, w części pierwszej, były okresem chaosu i kryzysów. Postradziecka Eurazja musiała radzić sobie z konfliktami granicznymi, przemocą społeczną i zapaścią gospodarczą. Armia rosyjska, nękana przez brak dyscypliny, przestępczość i demoralizację, nie potrafiła nawet stłumić rebelii w północno-kaukaskim regionie Czeczenii z populacją około 100-krotnie mniejszą od liczby ludności Federacji Rosyjskiej. Na arenie międzynarodowej dawne mocarstwo było postrzegane jako wielki problem, choć nikt by się z nim nie liczył, gdyby nie słabo zabezpieczony arsenał nuklearny i nieprzewidywalna polityka zagraniczna pierwszego prezydenta Borisa Jelcyna. Putin. Nic dziwnego, że Putin z wielką determinacją rozpoczął wprowadzanie zmian, gdy zastąpił Jelcyna. Jak zobaczymy w części drugiej, szybko rozpoczął odbudowę armii i posłał ją do walki w II wojnie czeczeńskiej, by w końcu pokonała buntowników przy użyciu znacznej siły ognia i dzięki pomocy lojalnych Czeczenów. Ale nadzieje na pragmatycznie pozytywne relacje z Zachodem, Putin głośno mówił nawet o przystąpieniu Rosji do NATO, szybko prysły. Zobacz część trzecia. Rosyjski prezydent coraz bardziej postrzegał siłę militarną swojego państwa nie tylko jako gwarancję jego bezpieczeństwa, ale też jako narzędzie, które pozwoli przywrócić mu status światowego mocarstwa. Kampanię ożywienia militarnych możliwości Rosji udało się przyspieszyć dzięki olbrzymim zyskom ze sprzedaży ropy naftowej i gazu. Zobacz część czwarta. Kreml zdawał sobie jednak sprawę, że nawet zreformowana armia Rosji nie dorówna wojskom NATO. Jakikolwiek otwarty konflikt prowadziłby więc do katastrofy i samozniszczenia. Dlatego, jak opisuje w części piątej, Putin postawił na nowe formy działań wojennych, nierzadko prowadzonych potajemnie i pośrednio, w formie cyberataków, dezinformacji i zamachów, a także poprzez najemników. Sięgał po nie w mniejszym lub większym stopniu podczas wielu konfliktów, w które angażowała się Rosja. Od pięciodniowej wojny gruzińskiej w 2008 roku, przez aneksję Krymu w 2014 roku, po interwencję w Syrii i poza nią. Kulminacja tych działań nastąpiła podczas napaści na Ukrainę w 2022 roku. Mimo to Rosja pod rządami Putina, a także jego następcy, ktokolwiek i kiedykolwiek nim zostanie, musi stawić czoło poważnym wyzwaniom. Jak wskazuje w rozdziale 28, zagrożenia wahają się od niemal pewnego odnowienia konfliktu na Kaukazie Północnym po rosnącą rywalizację wśród krajów, które Rosja uznaje za bliską zagranicę, czyli swoją strefę wpływów. Przede wszystkim jednak powstaje pytanie, czy wzrost potęgi Chin, tak ostentacyjnie uznawanych przez Kreml za wielkiego sojusznika, okaże się zagrożeniem dla Rosji? Albo może raczej należałoby zapytać, kiedy do tego dojdzie? W każdym razie Putin, najwyraźniej przejęty swoim miejscem na kartach historii, jak wielu książąt i carów przed nim, sięgnął po siłę militarną i działania wojenne jako główne narzędzie w wysiłkach zmierzających nie tylko do przywrócenia pozycji kraju na arenie międzynarodowej, lecz również do odbudowania narodowych mitów osnutych wokół dumy, chwały i zwycięstwa. Odtwarza narrację o ewolucji Rosji na przestrzeni wieków, która podkreśla wnioski współgrające z jego interesami, że świat jest niebezpieczny, że Rosjanie muszą pozostać zjednoczeni i zdyscyplinowani, że demonstrowanie słabości jest proszeniem się o napaść i że, jak głosi słynne powiedzenie cara Aleksandra III, Rosja ma tylko dwoje przyjaciół, swoją armię i swoją marynarkę wojenną. Sondaże pokazują jednak, że Rosjanie nie są o tym przekonani. Owszem, świętowali powrót Krymu do Rosji, ale też sceptycznie potraktowali niewypowiedzianą wojnę w ukraińskiej części Donbasu, która poprzedziła inwazję w 2022 roku i do niej doprowadziła. Z równie chłodnym przyjęciem spotkała się interwencja w Syrii. Choć media państwowe wychwalały ją jako sukces nowoczesnej technowojny, ludzie po prostu nie wierzą, że Rosja jest zagrożona militarnie, nawet gdy machina propagandowa Kremla zalewa ich toksycznymi twierdzeniami o zachodnich spiskach i niebezpieczeństwach wiszących na włosku. Niemniej siły zbrojne są powszechnym symbolem narodowej dumy oraz potęgi państwa i chociaż nie wszystkie wojny Putina można uznać za zwycięskie, pod jego przywództwem raczej nie należy się spodziewać pacyfistycznego zwrotu opinii publicznej. Rządy jego następcy, kimkolwiek będzie, też takiej zmiany nie przyniosą. Stało się to całkiem oczywiste w lutym 2022 roku, gdy Putin rozpoczął regularną inwazję na Ukrainę. Gdy to nastąpiło, tekst tej książki był już gotowy. Nie mogłem jednak zignorować tak niezwykłej eskalacji agresywności i zuchwałości rosyjskiego prezydenta. Przeredagowałem więc tekst i dopisałem rozdział opisujący stan na czerwiec 2022 roku. Część pierwsza. Przed Putinem. Rozdział drugi. Narodziny z chaosu. Razem z lejtnantem siedziałem w maleńkiej, dziuplowatej kuchni przeludnionego moskiewskiego mieszkania na jednym ze środkowych pięter wieżowca w zubożałej dzielnicy Czertanowo-Południowe. Był 1990 rok. Mój rozmówca dopiero co wrócił do domu, po roku w Tadżykistanie, dokąd trafił, gdy jego oddział został wycofany z Afganistanu pod koniec tej paskudnej wojny. Nie był w dobrej formie. Nękały go koszmary nocne, w których wciąż od nowa próbował się wydostać z wnętrza transportera opancerzonego BTR, płonącego po najechaniu na minę. Podczas rozmowy nerwowo obracał w palcach czerwoną gwiazdę z wojskowej czapki i pił wódkę jak, no cóż, jak stereotypowy Rosjanin. Przepełniały go złość i ból, ale z pewnością nie był głupcem i zdawał sobie sprawę, że nadchodzą ciężkie czasy.
To wszystko się rozpadnie, mówię ci. A gdy do tego dojdzie, to się na nas rzucą. Zawsze tak robią. Jak jesteśmy słabi, to po nas idą, zawsze.
Pociągnął kolejny łyk z butelki.
I zanim się zorientujesz, będzie nowy woszt, przywódca.
Nie on jeden przyjmował takie założenie. Mając na uwadze głęboko zakorzenione historyczne obawy Rosji o własne bezpieczeństwo, łatwo zrozumiemy, dlaczego wydarzenia z końca lat 80. i początku 90. XX wieku wywołały w Moskwie wielki strach i wpłynęły na wytworzenie się powszechnego wśród elit przekonania, że kraj potrzebuje silnego przywódcy, który zastąpi Borisa Jelcyna i przywróci rosyjską hegemonię w Eurazji, targanej konfliktami granicznymi, rywalizacją etniczną, historycznymi resentymentami i potencjalnymi wpływami spoza regionu. Niezgoda. Rozpad Związku Radzieckiego był pod pewnymi względami niezwykły już tylko ze względu na to, jak bezkrwawy i uporządkowany okazał się jego przebieg w porównaniu z wcześniejszymi upadkami państw wielonarodowych, choćby Austro-Węgier czy Jugosławii w latach 90. XX wieku. Estonia, Łotwa i Litwa, trzy państwa bałtyckie anektowane dopiero w 1940 roku, jako pierwsze ogłosiły niepodległość w 1990 roku, choć faktycznie uzyskały ją dopiero w następnym. Chociaż ruchy narodowe kontestujące Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego, KPZR, pojawiły się także w pozostałych 12 republikach ZSRR, nie oczekiwały one raczej jego szybkiego rozwiązania, a w niektórych wypadkach nawet go nie chciały. Istotniejsze wydaje się to, że w latach 80. kraj po prostu przestał funkcjonować. Gospodarka popadła w chaos. Sklepy świeciły pustkami, a podejmowane przez Gorbaczowa próby reform zdawały się tylko pogarszać sytuację. Głasnost, czyli polityka jawności, wydobyła na światło dzienne wszystkie mroczne epizody z historii najnowszej, w tym zbrodnicze czystki Stalina oraz niekompetencje jako przyczynę katastrofy w czarnobylskiej elektrowni jądrowej, po której w 1986 roku nad Rosją i częścią Europy zawisła radioaktywna chmura. Gorbaczow stopniowo nabierał przekonania, że KPZR i sprawowane przez nią rządy twardej ręki są głównym czynnikiem blokującym reformy. Zainicjował więc ograniczoną demokratyzację ustroju politycznego. W ten sposób przyczynił się do powstania i umocnienia całkowicie nowej generacji liderów politycznych, którzy nie wspierali ani jego, ani partii, ale za to domagali się większej swobody i ostatecznie niepodległości dla swoich republik. W niektórych wypadkach sprawy przybrały zły obrót. Turkijski Azerbejdżan i chrześcijańska Armenia miały długą historię rywalizacji i nietolerancji. Już wcześniej dochodziło w Azerbejdżanie do pojedynczych przypadków napaści na tamtejszych Ormian, wypędzania ich z miast, a nawet linczowania. Ale wydarzenia ze stycznia 1990 roku okazały się zwiastunem siedmiodniowej orgii przemocy w Baku. Podczas zamieszek życie straciło około 50 Ormian, a tysiące osób tej narodowości wypędzono ze stolicy Azerbejdżanu, zanim Moskwa ogłosiła stan wyjątkowy i przysłała tam swoje oddziały, które po krwawej interwencji przywróciły porządek kosztem ponad 150 istnień ludzkich. Gorbaczow desperacko szukał sposobów na opanowanie niebezpiecznego chaosu. Na przełomie 1990 i 1991 roku zaczął nawet skłaniać się ku frakcji twardogłowych, którzy uważali, że jeśli reformy gospodarcze mają się powieść, trzeba przywrócić porządek polityczny także siłą, gdyby było to konieczne. W styczniu 1991 roku właśnie po rozwiązanie siłowe sięgnięto, żeby przełamać impas w stosunkach między Moskwą a nacjonalistycznymi przywódcami państw bałtyckich. Doszło do gwałtownych starć zarówno na Litwie, gdzie zginęło 14 cywilów, gdy siły specjalne KGB i komandosi 76. Czernichowskiej Gwardyjskiej Dywizji Desantowo-Szturmowej zajęli wieżę telewizyjną, jak i na Łotwie, gdzie setki tysięcy ludzi zebrało się w stołecznej Rydze, przyrzekając bronić stolicy. Tymczasem Gorbaczow już zaczynał żałować flirtu z reakcjonistami, zdawszy sobie sprawę, że w ten sposób tylko popycha kolejne republiki do secesji. W marcu 1991 roku przeprowadził referendum, którego uczestnicy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy uważają za niezbędne zachowanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jako odnowionej federacji równoprawnych, suwerennych republik. Przyniosło spektakularny wynik, bo aż 77,85% biorących udział w referendum odpowiedziało twierdząco. Trzeba też jednak zauważyć, że bardziej radykalnie nastawione republiki związkowe – Armenia, Estonia, Gruzja, Łotwa, Litwa i Mołdawia – zbojkotowały je. Większość obywateli ZSRR chciała utrzymania jakiegoś rodzaju Unii. Chyba jednak było już na to za późno. Gorbaczow wykorzystał to jako okazję do wszczęcia negocjacji z przywódcami republik związkowych i już latem był gotowy projekt traktatu przekształcającego ZSRR z radzieckiego imperium w Związek Suwerennych Republik Radzieckich, autentyczną federację. Republiki zyskiwały możliwość wystąpienia z niej na każde życzenie. Kompetencje w większości przekazywano organom lokalnym, władza centralna miała zaś odpowiadać jedynie za kluczowe obszary, w tym sprawy zagraniczne, obronność i telekomunikacje. Era dominacji partii komunistycznej miała się zakończyć. Zapowiedziano odchudzenie potężnej Armii Czerwonej oraz rozbicie wzbudzającego powszechny strach KGB na łatwiejsze do kontrolowania służby. Minister obrony Dmitrij Jazow, minister spraw wewnętrznych Borys Pugo i szef KGB Władimir Kriuczkow, wszyscy z frakcji twardogłowych przechodzili na emeryturę. Niefortunnie dla Gorbaczowa, gdy tylko wycofał się z sojuszu z nimi, Kriuczkow poddał go ciągłej obserwacji. Każde posunięcie prezydenta było monitorowane, każda rozmowa rejestrowana. Inwigilacja przyjęła wręcz groteskową formę, jak choćby wtedy, gdy autor raportu dziennego meldował: 18:30, 111 wchodzi do wanny. Gorbaczow był obiektem 110, a jego żona Raisa nosiła kryptonim obiekt 111. Nic dziwnego, że Kriuczkow i cała reszta wiedzieli, co ich czeka i postanowili działać. Pucz sierpniowy. Na początku sierpnia w rządowej rezydencji w podmoskiewskim Nowoogariowie po długich negocjacjach ustalono ostateczną wersję nowej umowy federacyjnej. Jej podpisanie przez Gorbaczowa i przywódców tych republik, które zdecydują się pozostać w zreformowanym państwie, zaplanowano na 20 sierpnia. Wyczerpujące rozmowy wreszcie się zakończyły i 4 sierpnia Gorbaczow udał się do letniej rezydencji w Foros na Krymie. Planował odpoczywać tam przez 2 tygodnie, by następnie wrócić do Moskwy na uroczystość zawarcia nowego traktatu związkowego. Twardogłowi zdali sobie sprawę, że mają ostatnią szansę, żeby zapobiec temu, co w ich przekonaniu ocierało się o zdradę stanu. Kriuczkow po cichu zaczął przygotowywać pucz. Zaufanych oficerów KGB ściągnięto z urlopów. Zamówiono 250 tysięcy dodatkowych par kajdanek. Przygotowano nawet dokumenty, które pozwoliłyby pozbawić Gorbaczowa stanowiska z powodu rzekomych problemów ze zdrowiem psychicznym. 17 sierpnia w tajnej lokalizacji KGB przy ulicy Tiopłystan na południowo-zachodnich przedmieściach Moskwy odbyło się spotkanie jastrzębi. Podjęto ostateczne decyzje. Delegacja puczystów poleciała na Krym, żeby przedstawić Gorbaczowowi ultimatum. Odłoży nowy traktat na półkę, wprowadzi stan wyjątkowy i pozwoli im przywrócić porządek, albo zrezygnuje ze stanowiska i pozwoli pełnić obowiązki prezydenta swojemu zastępcy, Gieniadinowi Janajewowi. Chyba naprawdę wierzyli, że Gorbaczow ugnie się przed nieuniknionym i udzieli błogosławieństwa ich przedsięwzięciu. Gdy potępił ich i wyrzucił za drzwi, Byli wyraźnie poruszeni, ale kości zostały rzucone. KGB miało pod kontrolą łączność w rezydencji prezydenckiej i natychmiast odcięło ją od świata. Oficerowie KGB z osobistej ochrony prezydenta pozostali lojalni wobec niego, ale obiektu pilnowali inni uzbrojeni funkcjonariusze tej służby. Rankiem 19 sierpnia radzieckie media podały wiadomość, że ze względu na zły stan zdrowia Gorbaczow został zawieszony w wykonywaniu obowiązków prezydenta i władzę przejął Państwowy Komitet Stanu Wyjątkowego. Podczas gdy telewizja i radio zamiast normalnego programu nadawały Jezioro Łabędzie, spadochroniarze ze 106. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz jednostki 2. Gwardyjskiej Tamańskiej Dywizji Zmechanizowanej i 4. Gwardyjskiej Kantemirowskiej Dywizji Pancernej Elita Straży Pałacowej wjeżdżali do Moskwy w sile około 4000 ludzi. Był to zamach stanu, jednak wyjątkowo nieudolny. 8 członków Państwowego Komitetu Stanu Wyjątkowego, wśród nich Kriuczkow, Jazow i Pugo oraz Janajew jako figurant w roli przewodniczącego, najwyraźniej nie zdawało sobie sprawy, że reformy Gorbaczowa wzbudziły w ludziach ducha oporu i chyba naprawdę wierzyło, że wystarczy robić srogie miny na konferencji prasowej i posłać czołgi na ulicę, żeby zastraszyć naród i cofnąć czas do początku lat 80. XX wieku. Przeliczyli się. Czy to przez zbytnią pewność siebie, czy z powodu niedostatecznego planowania nie aresztowali Borisa Jelcyna, prezydenta Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej. W Białym Domu, gmachu rosyjskiego parlamentu nad brzegiem rzeki Moskwy, ogłosił swój sprzeciw wobec zamachu i wezwał do strajku powszechnego. Wokół Białego Domu zaczął się gromadzić tłum, ale pierwszego dnia ludzie tylko czekali na rozwój wypadków. Gdyby tak zwana Banda Ośmiu chciała i potrafiła uderzyć szybko i bezlitośnie, mogłaby jeszcze zwyciężyć. Tego dnia na przykład policja odnotowała rekordową absencję, ponieważ funkcjonariusze masowo szli na zwolnienia lekarskie, żeby uniknąć opowiedzenia się po którejkolwiek ze stron. Szybko jednak stało się jasne, że spiskowcy nie mają strategii. W telewizji Janajew był niepewny, roztrzęsiony, pijany. Żołnierze w Moskwie zaczęli wspierać tłum. Na przykład załogi 10 czołgów należących do dywizji kantemirowskiej przeszły na stronę demonstrantów, choć bez amunicji. Boris Jelcyn wykonał gest, który na długie lata ukształtował jego wizerunek. Wszedł na transporter opancerzony, żeby przemówić do swoich zwolenników. Ani radziecka telewizja, ani radio nie transmitowały tego wystąpienia. Ale robiły to media zagraniczne i w całym ZSRR ludzie zbierali się wokół odbiorników, żeby go wysłuchać. Następnego dnia napięcie rosło. Generał pułkownik Nikołaj Kalinin, dowódca Moskiewskiego Okręgu Wojskowego, wprowadził godzinę policyjną. Tymczasem dowódca KGB-owskiej grupy antyterrorystycznej Alfa wraz z zastępcą dowódcy wojsk powietrzno-desantowych Wazduszno-Diesantnye Wojska, WDW, generałem Aleksandrem Libiediem, twardo stąpającym po ziemi weteranem z Afganistanu, wmieszali się w tłum demonstrantów, żeby sprawdzić, jak najlepiej zdobyć gmach parlamentu. Doszli do wniosku, że nie obejdzie się bez przelewu krwi, bo tłum gęstnieje i jest coraz bardziej zdeterminowany. Mimo to Banda Ośmiu postanowiła wszcząć operację o kryptonimie Grom, do której wyznaczono grupę Alfa wraz z jej siostrzaną jednostką sił specjalnych Wympieł oraz 3 kompanie czołgów, spadochroniarzy, oddział mobilny specjalnego przeznaczenia, Atriadr Mobilny Asabowa Naznaczenia, OMON i paramilitarne siły bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Liczono się nawet z 500 zabitymi. Niektórzy przewidywali więcej ofiar śmiertelnych. Chociaż osobom pokroju Kruczkowa takie szacunki nie przeszkadzały, wielu innym już tak. Libiedz i generał Paweł Graczow, dowódca wojsk powietrzno-desantowych, polemizowali z Jazowem. Nawet żołnierze jednostki Alfa i Wympieł jasno dawali do zrozumienia, że nie zaatakują Białego Domu. Tuż po północy, 21 sierpnia, Pluton z dywizji tamańskiej starł się z demonstrantami, którzy przeprowadzali autobusy i ciężarówki służb oczyszczania miasta, żeby wznieść barykadę. Spanikowani żołnierze otworzyli ogień do tłumu, śmiertelnie raniąc 3 osoby. Dla Jazowa był to chyba szok, bo nie zgodził się na użycie wojska, choć może po prostu nie chciał ryzykować wydania rozkazu, który zostałby zlekceważony. W każdym razie jednostki rozpoczęły odwrót, a pucz zaczął się sypać. Delegacja spiskowców poleciała do Foros, żeby odbudować relacje z Gorbaczowem. Odmówił jednak spotkania. Wrócił do Moskwy, ale zwycięstwo należało nie do niego, lecz do Jelcyna. Rosyjski prezydent żywił urazę do swojego radzieckiego odpowiednika, dzięki któremu w 1985 roku zyskał stanowisko pierwszego sekretarza partii w Moskwie i przez którego w 1987 roku je stracił, bo narobił sobie zbyt wielu wrogów. Jelcyn przystał na nowy traktat związkowy przede wszystkim ze strachu przed reakcją twardogłowych. Teraz jednak już wiedział, że ich działania się nie powiodły, nie miał więc powodu, żeby nadal wspierać Gorbaczowa. W symbolicznym geście pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, założyciela bolszewickiej tajnej policji, został zrzucony z cokołu przed siedzibą KGB. Stare instytucje, siły i władzy państwa legły w gruzach. Jelcyn bezwzględnie poszerzał swoją władzę i publicznie poniżył Gorbaczowa, zawieszając działalność Komunistycznej Partii Rosji i deklarując, że nie zamierza podpisać traktatu. Po kilku miesiącach bezskutecznej walki Gorbaczow się ugiął i uznał to, co było nieuniknione, zwłaszcza, że do Jelcyna dołączyli przywódcy Białorusi i Ukrainy. 25 grudnia 1991 roku wykonał ostatnią czynność jako radziecki prezydent. Podpisał dekret, na mocy którego podawał się do dymisji i rozwiązywał ZSRR. Sposób, w jaki przestał funkcjonować Związek Radziecki, miał znaczący wpływ na przyszłe bezpieczeństwo Rosji i reszty postradzieckiej Eurazji. Przyspieszył pokojowy, ale nieoczekiwany rozpad, po którym do rozwiązania zostało wiele różnych problemów. Jednolita niegdyś struktura wojskowa uległa podziałowi, co doprowadziło do rozproszenia jednostek, arsenałów i przede wszystkim broni nuklearnej w całym regionie. Łańcuchy dostaw dla przemysłu i obronności zostały przerwane. Liczne grupy mniejszości etnicznych znalazły się poza granicami swoich krajów, tym samym tworząc zarzewia przyszłych konfliktów. Ten sam proces postawił Borisa Jelcyna, dotychczas funkcjonującego przede wszystkim jako polityk krajowy i opozycjonista, u steru tego, co zostało z pogrążonego w kryzysie supermocarstwa nuklearnego w czasach, w których dotychczasowe założenia i relacje władzy trzeba było określić na nowo. Boris Jelcyn, człowiek bez planu. Tragiczna ironia polega na tym, że Boris Jelcyn, pierwszy prezydent postradzieckiej Rosji, był bezwzględny i systematyczny, dopóki walczył z wrogiem. Ale nie miał żadnej realnej wizji państwa, które chciał budować, gdy w tej walce zwycięży. Jako polityk wierzył w demokrację, ale tylko jeśli mu to odpowiadało. W 1993 roku doszło do pata w konflikcie Jelcyna z Radą Najwyższą, parlamentem zdominowanym przez komunistów i nacjonalistów, odziedziczonym po wyborach 1990 roku. Prezydent rozwiązał spór, nakazując ostrzelanie Białego Domu tym samym wojskom, które powstrzymał w 1991 roku. Złamał w ten sposób konstytucję, ale potem po prostu ogłosił referendum, które wstecznie zmieniło ustawę zasadniczą, tym samym oczyszczając go z zarzutów. Podobnie postąpił w 1996 roku, gdy prawdopodobne wydawało się zwycięstwo wyborcze Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej na fali niezadowolenia społecznego wywołanego narastającą biedą i pogłębiającym się bezrobociem. Jelcyn poszedł na układ z tak zwanymi 7 bankierami, grupą oligarchów, finansistów i potentatów medialnych, którzy sypnęli groszem i użyli swoich wpływów w kampanii opartej na łapówkarstwie, sianiu paniki i wręcz fałszowaniu wyborów, które dały mu reelekcję. Wszystkim im osobiście zależało wszak na utrzymaniu status quo. Rosyjska gospodarka znajdowała się w opłakanym stanie, a szybka prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw przeprowadzona w latach 1992-1996, choć była niezbędna, żeby odebrać państwu kontrolę nad aktywami oraz umożliwić wygaszenie niewydajnych gałęzi przemysłu, pozwoliła skupić olbrzymie bogactwo w stosunkowo niewielu rękach. Banki, skorumpowani oficjele i ustosunkowani przedsiębiorcy przejmowali majątek państwowy za bezcen. Kraje Zachodu w większości ochoczo przymykały oko na to, co się działo. Nie chciały, żeby Rosja wpadła w ręce komunistów czy ultranacjonalistów. W końcu w wyborach w 1993 roku Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, która nie była ani liberalna, ani demokratyczna, lecz zaciekle nacjonalistyczna, otrzymała najwięcej głosów. Stało się tak także dlatego, że najpoważniejsze obawy Zachodu dotyczyły przebiegu stabilizacji przestrzeni postradzieckiej, zwłaszcza w odniesieniu do około 45 tysięcy głowic nuklearnych, które zgromadził Związek Radziecki, oraz surowcowych i technicznych możliwości produkowania broni masowego rażenia, po którą mogły sięgnąć także podmioty inne niż władze państwowe. Sytuację dodatkowo utrudniał nie tylko stan rosyjskiej armii, ale też struktura jej dowodzenia. Naczelne dowództwo radzieckie w znacznym stopniu sprzyjało puczowi sierpniowemu. Minister obrony Jazow wszedł w skład Państwowego Komitetu Stanu Wyjątkowego. Zgryźliwy, ale uzdolniony zastępca ministra i dowódca wojsk lądowych Walentin Wariennikow należał do jego najważniejszych sojuszników. Były szef sztabu generalnego, marszałek Siergiej Achromiejew, jeden z gigantów swojego pokolenia, popełnił samobójstwo po upadku puczu sierpniowego, zostawiwszy list pożegnalny, w którym stwierdził: „Nie mogę żyć, gdy moja ojczyzna umiera i wszystko, co zawsze uznawałem za sens mojego życia, jest niszczone”. Jelcyn, nie bez powodu zresztą, uważał, że nie powinien ufać nikomu z dowództwa armii. Osobiście więc objął tekę ministra obrony, ponieważ nie znalazł nikogo, komu mógłby bezpiecznie to stanowisko powierzyć. W maju 1992 roku postawił jednak na swojego zastępcę, wiceministra Pawła Graczowa, dowódcę wojsk powietrzno-desantowych, przede wszystkim dlatego, że generał odmówił poparcia puczu Janajewa. W rozdziale czwartym omówię, dlaczego ta decyzja, choć miała sens polityczny, dla wojska okazała się katastrofą. Graczow był odważnym i energicznym oficerem, który odsłużył dwie zmiany w Afganistanie i za swoją postawę w trakcie działań wojennych został nagrodzony tytułem Bohatera Związku Radzieckiego, najwyższym wyróżnieniem ZSRR. Po objęciu teki ministra w wieku 44 lat awansował także na najwyższy stopień generalski, stając się najmłodszym generałem armii w kraju. Szybko stało się jasne, że sytuacja go przerosła, zwłaszcza w czasach kryzysu i cięć budżetowych. Brakowało mu autorytetu wśród generalicji, nie miał też wyczucia strategicznych potrzeb tamtych czasów. Pamiętam, że po jego awansie wybrałem się na drinka ze spadochroniarzami, wśród których byli też dawni żołnierze 103. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, służący pod jego dowództwem w Afganistanie. Zapytałem ich, co myślą o jego awansie na ministra. Zapanowała niezręczna cisza. Potem jeden z nich niemal przepraszającym tonem odpowiedział, że to maładiec, czyli w tym kontekście zuch chłopak. Takim słowem można opisać obiecującego rekruta, nie ministra obrony. Zastrzeżenia niebieskich beretów, żołnierzy jego macierzystej jednostki, trudno uznać za dobrą wróżbę. Słabość ministra stała się oczywista podczas politycznie nieuniknionej, ale logistycznie koszmarnej operacji likwidowania imperium i sprowadzania wojsk z najdalej wysuniętych baz rosyjskich. Proces ten rozpoczął się jeszcze przed upadkiem Związku Radzieckiego. Stawał się jednak coraz trudniejszy, gdy nowe państwa zaczęły nie tylko dbać o swoje interesy bezpieczeństwa, ale też sięgać po stacjonujące na ich terenie resztki Armii Czerwonej, żeby rozwiązać stare i nowe spory albo wyrównywać rachunki w polityce krajowej. Uwolniona od wymuszonego i powierzchownego braterstwa radzieckich rządów geopolityka powróciła na teren dawnego Związku Radzieckiego ze zdwojoną siłą. Dlatego Rosja, jako nie tylko największy sukcesor, ale również państwo, które ostatecznie doprowadziło do upadku ZSRR, wręcz musiała się zaangażować, czy nam się to podoba, czy nie. Jest zrozumiałe, że aż do ostatnich intensywnych miesięcy mało kto myślał o tworzeniu postradzieckich armii, bo tylko nieliczni poważnie rozważali rozpad Związku Radzieckiego. Jak na ironię, jako jedyny możliwość tę uwzględnił Sztab Generalny Armii Czerwonej, który od 1990 roku po cichu przenosił taktyczną broń nuklearną i część infrastruktury sił strategicznych z terenu Republik Radzieckich z powrotem do Rosji. Poza tym jednak nie było planów ani konsensusu, nawet gdy na mocy porozumienia białowieskiego między przywódcami Rosji, Ukrainy i Białorusi utworzono Wspólnotę Niepodległych Państw, WNP, luźny związek byłych republik radzieckich, który początkowo zrzeszał Armenię, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosję i Uzbekistan. Miał on swojego naczelnego dowódcę wojskowego, marszałka Jewgenija Szaposznikowa, jednego z wyższych dowódców radzieckich, który trzymał się z dala od puczu sierpniowego oraz tymczasową kontrolę nad połączonymi wojskami. W praktyce jednak, zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego, kontrola nad jego armią i aktywami przypadła de facto nowo tworzonym państwom, na których terytorium się znajdowały. Gorbaczow przekazał Jelcynowi Czegiet, czyli walizkę atomową, która pozwala uruchomić rakiety strategiczne wraz z odpowiednimi kodami. Ale w początkach swojego istnienia państwo rosyjskie nie miało armii jako takiej. Najpierw Jelcyn ogłosił, że Rosja będzie tylko miała własną, liczącą 100 tysięcy żołnierzy, Gwardię Narodową, a bezpieczeństwo zapewnią państwu połączone siły zbrojne WNP pod naczelnym dowództwem Szaposznikowa. Jednak w marcu 1992 roku dawne Ministerstwo Obrony Związku Radzieckiego zostało przechrzczone na Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej i stanowisko Szaposznikowa zawisło na włosku. W końcu od początku było tylko zapchaj dziurą. Faktyczne funkcjonowanie wspólnych sił zbrojnych zależałoby od porozumienia na temat ich roli i wielkości oraz zasad finansowania i poboru do służby wojskowej. Sprawa rozbiła się jednak o brak porozumienia w tych drażliwych kwestiach, bo państwa członkowskie nawet nie podjęły poważnej próby jego osiągnięcia, zdając sobie sprawę, że sprawa jest z góry przegrana. Szybko więc odrzucono pozory i we wrześniu 1993 roku WNP zrezygnowała ze stanowiska Szaposznikowa. Od tamtej pory troska o wspólne bezpieczeństwo ograniczała się do wspierania współpracy między państwami członkowskimi. Większość radzieckiej armii, ponad 2 miliony żołnierzy, trafiła pod kontrolę Moskwy. Rosja zyskała więc poniekąd siły zbrojne. Czy jednak był to atut czy obciążenie? Rozdział trzeci. Armia w kryzysie. W 1994 roku dziennikarz śledczy Dmitrij Hołodow napisał: nasza rosyjska armia osuwa się do świata przestępczości zorganizowanej. Wyciągnął na światło dzienne wiele spraw, między innymi historię komandosów z elitarnej 16. Brygady Specnazu, którzy pracowali jako płatni zabójcy mafii, a nawet prowadzili szkolenia dla mafijnych bandytów. Przede wszystkim jednak badał doniesienia, że minister obrony Graczow był zamieszany w sprzeniewierzenie środków wojskowych na olbrzymią skalę. W trakcie dziennikarskiego śledztwa odebrał wiadomość od informatora, który powiedział mu o walizce z dokumentami zdeponowanej w przechowalni bagażu na jednym z moskiewskich dworców kolejowych. Hołodow odebrał walizkę i pojechał do redakcji swojej gazety, moskiewskiego Komsomolca. Gdy ją otworzył, eksplodowała bomba. Zginął na miejscu. Gazeta oskarżyła Graczowa o zlecenie zabójstwa. Minister zapewnił, że nie ma z tym nic wspólnego, ale wiele lat później, gdy 6 ludzi, 4 wciąż w czynnej służbie wojskowej, sądzono za morderstwo, Graczow przyznał, że nazwał Hołodowa wrogiem w domu i polecił, żeby pułkownik Paweł Popowski, szef wywiadu sił powietrzno-desantowych, nim się zajął. Nieszczerze dodał, że chodziło mu jedynie o połamane nogi, ale niektórzy z moich podkomendnych źle zrozumieli moje słowa. Był to znak czasów, że takie wyznanie nie dało podstawy do osądzenia samego Graczowa. Ostatecznie wobec oburzenia opinii społecznej i niezadowolenia prokuratury generalnej wszystkich sześciu oskarżonych uniewinniono w dwóch oddzielnych procesach, a sprawy nie wyjaśniono do dziś. Upadek. W latach 90. XX wieku nie trudno było dojść do wniosku, że rosyjska armia to zagrożenie, nie zaś gwarancja bezpieczeństwa. Żołnierze byli głodni, źle wyszkoleni i niezdyscyplinowani. Po części wynikało to z przyczyn historycznych. W ZSRR wojsko borykało się z problemem dziedowszczyny, czyli rosyjskiej odmiany fali w wojsku. Żadna armia na świecie nie uniknęła przemocy ani znęcania się nad poborowymi, ale w Armii Czerwonej zjawisko to nasilało się wskutek braku korpusu podoficerów zawodowych, na co nakładały się skutki organizacji poboru. Nowi żołnierze rozpoczynali służbę wiosną i jesienią, co dzieliło poborowych na 4-6-miesięczne grupy w ciągu dwuletniej służby wojskowej. Każda z nich przechodziła przez serię nieformalnych, ale powszechnie uznawanych etapów wojskowego życia. Mała doj, młody, czyli nowicjusz, mógł się spodziewać, że będą go tyranizowali diedy, dziadkowie, żołnierze mający za sobą połowę służby, oraz diembieli, od diembiel w znaczeniu demobilizacja, którym do cywila zostało mniej niż 100 dni. W praktyce mogło to być cokolwiek, od ordynarnych żartów po wymuszanie żywności, zwłaszcza przysłanej z domu, albo wykonywanie pracy przydzielanej starszym. Większość otrzymywała przydział do swojego diembiela i musiała przejść przez rytuał 100 dni, który polegał na wkładaniu mu pod poduszkę jednego papierosa każdego dnia do końca jego służby. Tych, którzy się sprzeciwiali diedowszczynie, czekała brutalna kara. Wskutek pobicia lub innych form prześladowania, takich jak zmuszanie do pracy na mrozie bez wierzchnich okryć, umierało co roku kilkuset poborowych. System trwał, bo chociaż oficjalnie go zakazano, w praktyce był postrzegany jako prostacki, ale skuteczny sposób egzekwowania dyscypliny wobec braku doświadczonych podoficerów, który był główną słabością rosyjskiej armii. Sierżantem, a nawet starszyną, odpowiednik sierżanta sztabowego, zostawał szczególnie obiecujący poborowy po dodatkowym przeszkoleniu. Chociaż w 1971 roku został przywrócony stopień praporszczyka, chorąży w marynarce Miczman, dla ochotników, którzy zakończyli służbę obowiązkową, chętni byli zbyt nieliczni, a często też zbyt obojętni, żeby mogli cokolwiek zmienić. Jak świeżo upieczony porucznik, najczęściej niewiele starszy od większości poborowych oddanych mu pod komendę, miał egzekwować swoją władzę. Zbyt wielu takich poruczników uznawało, że najlepszym sposobem będzie powierzenie dziadkom trzymania w ryzach pozostałych żołnierzy w zamian za przymykanie oka na stosowaną przez nich przemoc. W czasach pokoju takie rozwiązanie na swój sposób działało. W czasach walki jednak, gdy oddziały musiały trzymać się razem, często powodowało poważne problemy. Weterani z Afganistanu często wspominali, że diedowszczyzna zanikała tam przede wszystkim dlatego, że prześladowcy mogli zakończyć życie w niespodziewany sposób na polu walki. Niemniej zła sława rosyjskiej fali przyczyniała się do masowego unikania służby wojskowej. Rosjanie zwykli mawiać, że życie jest jak księga, a służba wojskowa to dwie kartki wyrwane z jej środka. Kto mógł, dawał łapówki i stosował charakterystycznie radziecką praktykę blatowania, czyli wymiany przysług, żeby trzymać się jak najdalej od sił zbrojnych. Ci, którzy nie mogli, szli do wojska. Po upadku Związku Radzieckiego te i inne problemy, które od lat trapiły wojsko, stały się chroniczne. Zaleganie z płatnościami, problemy z zakwaterowaniem, głodowe racje. W latach 90. XX wieku chroniczność zamieniła się w kryzys. Rodziny oficerów kwaterowano w nieogrzewanych hangarach, żołnierzy karmiono nieświeżym jedzeniem, żołd wypłacano nawet z 5-miesięcznym opóźnieniem. Nic więc dziwnego, że oficerowie i żołnierze zaczęli łamać prawo, choćby pędząc bimber, jak wszyscy inni rodacy, od taksówkarzy po płatnych zabójców, albo po prostu kradnąc to, co wpadło im w ręce. Większość tych przestępstw popełniano z oportunizmu i na małą skalę. W tamtych czasach żołnierze kradli na przykład żarówki z baraków oraz części samochodowe, które następnie sprzedawali na czarnym rynku. Konsekwencje łamania prawa i dyscypliny bywały też jednak poważne. W Czeczenii głodujący żołnierze wymieniali broń na jedzenie, chociaż wiedzieli, że broń ta zostanie później użyta przeciwko nim albo ich towarzyszom. Powstały nawet całe przestępcze imperia stworzone przez oficerów, którzy nielegalnie kierowali żołnierzy do wykonywania różnych prac albo wykorzystywali loty i konwoje wojskowe, nie podlegały kontroli policyjnej ani celnej, do przemycania heroiny z Azji Środkowej czy też kradzionych samochodów z Europy. Coraz trudniej było utrzymać w ryzach żołnierzy z powszechnego poboru. I chociaż Jelcyn, chcąc uczynić zasadniczą służbę wojskową bardziej znośną, w 1993 roku skrócił ją do 18 miesięcy, to niewiele poprawił wizerunek armii, za to znacznie pogorszył jej skuteczność bojową. Dowódcy przekształcali poligony w pola uprawne, żeby uzupełnić dietę swoich żołnierzy, albo kazali im zbierać grzyby i jagody w okolicznych lasach. Często wynajmowali podkomendnych przedsiębiorcom i władzom lokalnym jako tanią siłę roboczą. Część zarobku trafiała do kieszeni oficerów, resztę wydawano na oświetlenie i ogrzewanie. W 1994 roku Graczow ostrzegł deputowanych do Dumy, że żadna armia na świecie nie jest w tak opłakanym stanie jak rosyjska. I miał rację. Analiza przyczyn zaskakująco nijakich rezultatów działań armii rosyjskiej na Ukrainie w 2022 roku prowadzi do wniosku, że 28 lat później niewiele się zmieniło. Broń jądrowa na sprzedaż? Problemów więc nie brakowało, ale przedmiotem największej troski były wojska rakietowe przeznaczenia strategicznego.
Rakietne wojska strategicznego naznaczenia,
RWSN. Ich zdolność wykrywania ataków jądrowych i reagowania na nie pozostawała wątpliwa. Szczęśliwie jednak nie było podobnego zagrożenia z zagranicy, za to czaiło się ono w kraju. Obawy budziło zabezpieczenie ponad 40 tysięcy sztuk broni nuklearnej oraz około 1,5 miliona kilogramów plutonu i wzbogaconego uranu przechowywanych w rozpadających się, źle strzeżonych składach na terenie dawnego ZSRR, które obecnie konsolidowano w Rosji, bo Ukraina, Białoruś i Kazachstan zgodziły się przekazać broń, jakiej nie mogły użyć. Nie były to obawy nieuzasadnione. W 1993 roku, żeby wskazać tylko jeden przykład dokonywanych wówczas drobnych kradzieży, dwóch niezadowolonych oficerów marynarki wojennej ukradło ze stoczni pod Murmańskiem trzy uranowe pręty paliwowe wykorzystywane w reaktorach atomowych łodzi podwodnych. Dokonali tego w raczej niewyszukany sposób. Obeszli wartowników przy bramie, przecisnęli się przez dziurę w płocie i przepiłowali zardzewiałą kłódkę przy wejściu do bunkra. Ironia polegała na tym, że nie mieli pojęcia, co zrobić ze skradzionymi prętami paliwowymi i złapano ich 6 miesięcy później, gdy próbowali znaleźć na nie kupca. Prawdziwym koszmarem była jednak możliwość, że gangsterzy, państwa zbójeckie albo terroryści zdołają ukraść lub kupić rosyjskie głowice. Także w 1993 roku powstała panika, gdy ustalono, że kilka głowic zniknęło ze składu na dalekim wschodzie Rosji. Później się okazało, że był to tylko błąd rachunkowy, ale zamieszanie wokół całej sprawy zmobilizowało Zachód, by przekazać Rosji środki zabezpieczenia składów, przyspieszyć realizację programów likwidowania głowic atomowych oraz udzielić wsparcia finansowego naukowcom i technikom, którzy inaczej znaleźliby się bez środków do życia. Zagrożenie związane z tak zwanymi walizkami nuklearnymi martwiło zachodnie służby bezpieczeństwa do końca lat 90., chociaż wydaje się, że w znacznym stopniu było wyimaginowane. W 1997 roku były szef ochrony Jelcyna Aleksandr Liebiedź oświadczył, że z magazynów zginęły 84 walizki z miniaturowymi ładunkami atomowymi skonstruowanymi jako broń, którą planowano podłożyć na Zachodzie. Jelcyn zwolnił wówczas Liebiedzia, żeby go uciszyć. Później, we wrześniu tego samego roku, Liebiedź podniósł liczbę zaginionych walizek do ponad 100 z 250 znajdujących się w radzieckim arsenale. Nic dziwnego, że wywołał tym poruszenie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, skoro jego zdaniem każda z tych walizek mogła zabić ponad 100 tysięcy ludzi. W uspokojeniu nastrojów nie pomogły początkowe zapewnienia Moskwy, że taka broń nigdy nie istniała. Nie brzmiały one wiarygodnie, zwłaszcza, że ujawnili się eksperci, którzy przez lata pracowali nad kilkoma rodzajami nieistniejącej ponoć broni, od min nuklearnych po ważącą zaledwie 25 kg torbę nuklearną RIA-6 o sile wybuchu 1 kilotony. Stanisław Łuniew, oficer Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlyenie GRU, który uciekł z Rosji, twierdził też, że na terenie Stanów Zjednoczonych rozmieszczono miny nuklearne RA-115, chociaż we wskazanych przez niego lokalizacjach nie znaleziono żadnych śladów. W każdym razie w połowie 1998 roku Moskwa przyznała, że istniał taki program, ale specjalna komisja dokonała inwentaryzacji i nie stwierdziła żadnych braków. Zachodni eksperci są zdania, że komisja miała rację, a mylił się Liebieć, na szczęście. Okazuje się więc, że broń atomowa znikała z rosyjskich składów tylko na filmach. I nic dziwnego, skoro próba sprzedaży tak śmiercionośnej broni natychmiast przykułaby uwagę którejś ze służb wywiadowczych na świecie, a te działają bezwzględnie, choćby Mossad nieustannie wypatrujący potencjalnych zagrożeń dla Izraela. Nasi chłopcy wracają do domu. Jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego Armia Czerwona była w odwrocie. Jako żelazna pięść partii komunistycznej, która stłumiła powstania w Berlinie Wschodnim 1953 i na Węgrzech 1956, zniszczyła nadzieję na socjalizm z ludzką twarzą w Czechosłowacji 1968, wsparła stan wojenny w Polsce 1981-1983, stacjonowała we wszystkich państwach satelickich Układu Warszawskiego. Ten swoisty sojusz stanowił w istocie zawoalowaną próbę usankcjonowania radzieckiego imperium w Europie Środkowej, lecz było to imperium, które mogło przetrwać tylko dzięki wojskowemu, politycznemu i przede wszystkim gospodarczemu wsparciu Moskwy. Za kadencji Gorbaczowa zapadła decyzja sankcjonująca to, co stało się nieuniknione. Związek Radziecki nie był w stanie dłużej utrzymywać kontroli nad coraz bardziej zbuntowanymi państwami układu. 7 grudnia 1988 roku w pamiętnym przemówieniu wygłoszonym na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Gorbaczow zapowiedział, że Armia Czerwona zacznie się wycofywać. Bez subwencji i wsparcia militarnego udzielanego przez Sowietów marionetkowe reżimy zostały zniesione przez oddolne ruchy społeczne albo same się załamały w okresie dramatycznych zmian między 1989 a 1991 rokiem. 25 lutego 1991 roku Układ Warszawski został rozwiązany. Dokąd mieli wracać żołnierze? Około 600 tysięcy oficerów, podoficerów i szeregowych wraz ze 150 tysiącami członków swoich rodzin. Żaden z zależnych do niedawna od Moskwy krajów nie chciał obcych wojsk na swoim terenie dłużej niż to było niezbędne, ale Moskwa nalegała na opóźnienie wycofywania swoich sił, żeby zyskać czas na stworzenie nowych baz, postawienie baraków i zapewnienie mieszkań. Rodziło się też pytanie, skąd wziąć na to pieniądze? Niemcy Zachodnie pomogły sfinansować usunięcie radzieckich wojsk z niemieckiej ziemi, ale i tak nastąpiło to dopiero w 1994 roku. Inne kraje nie udzieliły pomocy, bo brakowało im nie tylko pieniędzy, lecz także chęci. Nowe władze państw w Europie Środkowej, gdzie gospodarka pogrążyła się w chaosie, miały inne priorytety. Szacuje się, że w połowie lat 90. aż 280 tysięcy rodzin żołnierzy Armii Czerwonej zostało bez dachu nad głową. Płonne marzenia. W listopadzie 1993 roku Rosja przyjęła nową doktrynę wojskową. W radzieckiej, a później także rosyjskiej praktyce to niezwykle ważny, fundamentalny dokument opisujący kiedy i jak Rosja może iść na wojnę, jak będzie ją prowadziła i czego do niej potrzebuje. Doktryna reguluje w armii niemal wszystko, od zakupu ekwipunku po liczbę żołnierzy. Ten konkretny dokument okazał się wprawką w fantazjowaniu. Stwierdzał, że Rosja uznaje się za mocarstwo regionalne, żeby zaś stała się mocarstwem globalnym, przeprowadzona zostanie modernizacja i profesjonalizacja armii. To wyważone słowa, zapisano je jednak w czasie, gdy brakowało nie tylko pieniędzy w budżecie, lecz także woli politycznej do działania. Znacząca reforma wojskowa się odwlekała. Za rządów Jelcyna armia miała strukturę, kulturę i rolę właściwie taką samą jak w czasach radzieckich, była tylko biedniejsza i słabsza. W 1996 roku liczyła 670 tysięcy oficerów i żołnierzy podzielonych na 8 okręgów wojskowych, Wojenny Okrug, WO, oraz oddzielne wojska powietrzno-desantowe. Istniało 85 dywizji, ale ze względu na brak personelu oraz dużą liczbę oficerów w każdej z nich, łącznie 290 tysięcy, czyli ponad 1/3, większość funkcjonowała na papierze. W najlepszym razie można je uznać za struktury gotowe do przyjęcia rezerwistów po ogłoszeniu mobilizacji. W praktyce jednak były fantomami utrzymywanymi tylko po to, żeby dać zajęcie żołnierzom zawodowym. Mówiło się o stworzeniu sił szybkiego reagowania i sformowaniu mniejszej armii zawodowej, jednak te marzycielskie plany spełzły na niczym. W końcu przez większość lat 90. armia zajmowała się przede wszystkim tym, żeby przeżyć w dekadzie społecznych niepokojów, kryzysu gospodarczego i politycznej niepewności. W 1995 roku rzecznik Ministerstwa Obrony ostrzegł, że jeśli szybko nie zostaną podjęte radykalne decyzje, to armia rosyjska może stanąć wobec widma głodu. Pojawiły się doniesienia, że na Syberii rekrutom podawano karmę dla zwierząt i nawet żołnierze moskiewskiego okręgu wojskowego żebrali, żeby przetrwać. Wyrażone przez rzecznika obawy zyskały ludzką twarz, gdy media dowiedziały się o historii Miszy Kubarskiego, poborowego z Jarosławia. Umarł z głodu 3 miesiące po rozpoczęciu służby wojskowej. Skarżył się na wyczerpanie, zważono go więc i okazało się, że ma 12 kg niedowagi. Natychmiast został wysłany do szpitala wojskowego, ale zmarł po drodze. Komisja lekarska przeprowadziła w jego pułku kontrolę, która ujawniła, że ponad połowa żołnierzy waży za mało, co nie zaskoczyło lekarzy, skoro na terenie jednostki nie znaleźli żadnej wartościowej żywności. Od tygodnia intendentura dostarczała do kuchni wyłącznie kapustę. Uchowały się oczywiście enklawy profesjonalizmu i funkcjonowało kilka sprawnych jednostek, przede wszystkim w bardziej elitarnych formacjach, takich jak spadochroniarze, piechota morska czy siły specnazu. Były one jednak zbyt nieliczne, żeby mogły zaspokoić ewidentne aspiracje Rosji. Szczególnie minister Graczow, spadochroniarz do szpiku kości, żywił głęboką nadzieję, że utworzą one trzon skutecznej siły mobilnej, liczącą 100 tysięcy ludzi formację szybkiego reagowania, gotową na wszystko od operacji za granicą po bezpieczeństwo krajowe. Było to marzenie tyleż ambitne, co nieziszczalne, ale ogrom czasu i energii straconych na próby jego realizowania w czasach, gdy żołnierze mieszkali w nieogrzewanych barakach, bo ministerstwo nie miało pieniędzy na opłacenie rachunków za energię, mówi wszystko o tym, jak bardzo wyżsi dowódcy nie potrafili albo nie chcieli pogodzić się z realiami. Pasza Mercedes. Dramat Graczowa polegał na tym, że był on kwintesencją frontowego generała, cechowała go wielka odwaga i najlepiej czuł się podczas ofensywy, któremu nakazano zarządzanie upadkiem, co wymagało nie tyle werwy, ile politycznej zwinności, osobistej uczciwości i ciągłego zwracania uwagi na szczegóły. Niestety nie miał żadnej z tych cech. Przyszedł na świat w prowincjonalnym miasteczku w 1948 roku. Do wojska wstąpił zaraz po szkole. Miał dobre warunki fizyczne, ciężko pracował i, jak się wyraził pewien oficer, który znał go przez większość kariery, był sprytny, ale nie nazbyt sprytny. Został zauważony jako dobry kandydat przez WDW i posłany do Riazańskiej Wyższej Szkoły Dowódczej Wojsk Powietrzno-Desantowych. Różne rodzaje sił zbrojnych miały różne priorytety. Spadochroniarze, chociaż nie tak elitarni jak jajogłowi z RWSN czy polityczni fanatycy z sił zbrojnych KGB, wybierali kandydatów przed wojskami lądowymi. Dobrze szła mu nauka, ukończył szkołę ze złotym medalem i dwiema specjalnościami – dowódcy plutonu wojsk powietrzno-desantowych i tłumacza języka niemieckiego. Dzięki tej ostatniej trafił do jednostek rozpoznania WDW, swego rodzaju elity w ramach elit, stojących tylko szczebel niżej w hierarchii od specnazu. Został dowódcą kompanii zwiadowczej 7. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, a następnie szefem batalionu szkolenia spadochronowego. Jak wszyscy oficerowie awansujący w strukturach armii, został skierowany do Akademii Wojskowej imienia Michaiła Frunzego, którą ukończył w 1981 roku. Wojna afgańska trwała już w najlepsze i WDW wzięły na swoje barki większość jej ciężaru. Najpierw 1981-1983 Graczow służył jako zastępca dowódcy i później dowódca 345. Samodzielnego Gwardyjskiego Pułku Spadochronowego, a następnie 1985-1988 jako generał-major i dowódca 103. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej. Między jednym a drugim stanowiskiem wrócił do 7. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej jako szef sztabu. Dla niego to była dobra wojna. W 1988 roku otrzymał tytuł bohatera Związku Radzieckiego i został wysłany do Akademii Sztabu Generalnego. Po ukończeniu studiów w 1990 roku został pierwszym zastępcą dowódcy wojsk powietrzno-desantowych, by następnie objąć stanowisko ich dowódcy. Podczas puczu sierpniowego Graczow początkowo był lojalny wobec Państwowego Komitetu Stanu Wyjątkowego. Wprowadził do Moskwy 106. Gwardyjską Dywizję Powietrzno-Desantową i rozlokował żołnierzy w takich miejscach, żeby zabezpieczali kluczowe punkty miasta. Szybko jednak dołączył do oficerów, którzy tak jak marszałek Szapocznikow dystansowali się wobec przewrotu i oponowali przeciwko planom siłowego przejęcia Białego Domu. W nagrodę został awansowany przez Gorbaczowa do stopnia generała pułkownika i mianowany na stanowisko pierwszego zastępcy ministra obrony, po części ze względu na potrzebę oczyszczenia naczelnego dowództwa, ostatecznie jednak został skaperowany przez Jelcyna do nowego Państwowego Komitetu Spraw Obronnych. Później objął stanowisko pierwszego zastępcy dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych WNP i wreszcie pierwszego zastępcy Jelcyna jako ministra obrony Federacji Rosyjskiej. Bardzo szybko Jelcyn ustąpił mu miejsca w ministerialnym fotelu, o czym Graczow, jak wspominał, dowiedział się z krótkiej rozmowy telefonicznej, podczas której Jelcyn oznajmił:
„Męczy mnie bycie ministrem, dlatego podpisałem dekret z twoją nominacją”.
W polityce okazał się zawodnikiem wagi lekkiej. Próbował zapobiec pośpiesznemu wycofywaniu sił rosyjskich z zagranicy. Bezskutecznie. W 1992 roku formalnie przekazał połowę uzbrojenia składowanego w zbuntowanej części Czeczenii, ponieważ nie wiedział, jak temu zapobiec. Przekazanej broni później użyto przeciwko Rosjanom. Starał się uniknąć upolitycznienia armii, ale gdy Jelcyn uwikłał się w 1993 roku w zaciekły spór konstytucyjny z własnym parlamentem, Graczow musiał się opowiedzieć, po której ze stron. Było nie było, Jelcyn odziedziczył parlament, zjazd deputowanych ludowych, który ze swojego grona wybierał funkcjonującą między jego sesjami Radę Najwyższą, po czasach radzieckich, kiedy system wyborczy gwarantował mandaty dla komunistów. Nic więc dziwnego, że konflikt między prezydentem a deputowanymi ciągle się nasilał, a 21 września 1993 roku Jelcyn postanowił rozwiązać obydwa organy ustawodawcze. Decyzja ta jawnie łamała konstytucję, ale Jelcyn czuł, że opinia publiczna jest po jego stronie. Rada Najwyższa usunęła go z urzędu, powierzyła pełnienie obowiązków prezydenta Aleksandrowi Rudzkiemu i wezwała do obrony siedziby parlamentu Białego Domu. 3 października zwolennicy parlamentu zajęli merostwo i próbowali przejąć kontrolę nad nadajnikiem telewizyjnym, co jednak okazało się poważnym błędem politycznym, bo dało Jelcynowi upragniony pretekst, żeby użyć wojska i możliwość przedstawienia się jako obrońca ładu publicznego. Graczow zastosował się do życzenia prezydenta i następnego dnia przed świtem 5 czołgów z elitarnej 2. Gwardyjskiej Tamańskiej Dywizji Zmechanizowanej wjechało na most Nowoarbacki przy Białym Domu, a 5 kolejnych stanęło na dziedzińcu po jego drugiej stronie. Rozpoczął się ostrzał. Amunicja przeciwpancerna z łatwością przebijała fasadę budynku, powodując pożary, które zmusiły ludzi do ucieczki. Później do akcji wkroczyli komandosi z jednostek Alfa oraz Wympieł i po południu konflikt się zakończył. W sumie zginęło 25 żołnierzy i policjantów oraz 122 cywili, a walki przeszły do historii jako najkrwawsze walki uliczne od czasów rewolucji 1917 roku. Jeśli chodzi o konstytucję, to Jelcyn zmienił ją w taki sposób, żeby wstecznie zalegalizować swoje decyzje, co oczywiście było wątpliwe od strony moralnej i prawnej, jednak pozwoliło mu pokazać, że ma władzę. Po części problem polegał na tym, że Graczow nie mógł odmówić Jelcynowi. Wiedział, że dowódcy wojskowi uważają go za bezpodstawnie awansowanego karierowicza. Bez poparcia prezydenta byłby więc nikim. Jak się okazało, w 1994 roku miało to fatalne konsekwencje, gdy kierowany pychą i chęcią przypodobania się, ochoczo zapewnił Jelcyna, że rebelie w Czeczenii można z łatwością stłumić, a stołeczne miasto Grozny jest do zdobycia przez jeden pułk spadochroniarzy w 2 godziny. Późniejsza krwawa wojna, którą można uznać jedynie za porażkę Rosji, zobacz rozdział 4, oznaczała koniec kariery Graczowa. Został zwolniony w 1996 roku w wyniku porozumienia zawartego przez Jelcyna z Aleksandrem Lebiediem, jego dawnym podkomendnym. Bardzo jednak na tym nie ucierpiał. Jak wieść niesie, odniósł niemałe osobiste korzyści z piastowania stanowiska, zyskał nawet przydomek Pasza Mercedes, ponieważ pozyskiwał luksusowe niemieckie samochody za pieniądze przeznaczone na pokrycie kosztów wycofywania żołnierzy rosyjskich z Niemiec. Także Jelcyn odpowiednio docenił lojalność Graczowa. Po utracie ministerialnego stołka generał otrzymał lukratywną synekurę jako doradca państwowej firmy Rozwo Arużenije, eksportującej rosyjskie uzbrojenie. Niewątpliwie był odważnym żołnierzem i inspirującym dowódcą. W swojej karierze wykonał 647 skoków spadochronowych, został ranny w walce i dowodził na froncie. Ale nie nadawał się na ministra w tamtym czasie. Igor Rodionow, były dowódca 40. Armii w Afganistanie, a przez krótki czas także minister obrony 1996-1997, który raczej nie słynął z cierpliwości do głupców i łajdaków, ocenił go cierpko. W mojej 40. Armii Graczow był dobrym dowódcą dywizji powietrzno-desantowej. Nigdy się nie wzniósł ponad ten poziom. Ministrem został tylko dlatego, że w odpowiednim momencie przeszedł na stronę Jelcyna. To chyba najlepsze podsumowanie.